Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 8. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 11. A Jezus poszedł na Górę Oliwną. Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do Niego i siadłszy nauczał ich. I przyprowadzili do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? A mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mogli Go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali Go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Historia, którą święty Jan Apostoł rozpoczyna 8 rozdział, pod wieloma względami różni się od całej jego Ewangelii. Nie znajdujemy również żadnej podobnej historii w 3 pozostałych Ewangeliach. I przez wieki wielu szczerych i skrupulatnych chrześcijan, którzy czytali tę historię, wyciągało z niej niewłaściwe wnioski. Niestety, ale na podstawie tego fragmentu łagodzono podejście do grzechu cudzołóstwa, twierdząc, że Pan nasz podważa 7 przykazanie dekalogu. Jednak w tym fragmencie nie ma nic, co by uzasadniało takie twierdzenie. Nie ma w nim zdania, które by powodowało, że człowiek może powiedzieć coś takiego. Spokojnie więc i rozważnie zbadajmy ten fragment Ewangelii i wyciągnijmy z niego właściwe lekcje dla siebie. Święty Jan Apostoł, zgodnie ze swoim zwyczajem, zaczynając narrację, opisuje miejsce i czas wydarzeń. I zobaczmy, że w wersecie 1 i 2 czytamy: A Jezus poszedł na Górę Oliwną. Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do Niego i siadłszy nauczał ich. Podczas gdy faryzeusze i członkowie Sanhedrynu poszli do swoich domów po święcie szałasów, po święcie namiotów, Pan nasz, nie mając własnego domu, poszedł odpocząć na Górę Oliwną i spędził tam noc pod gołym niebem. W klimacie, jaki panował w Judei, nie było to nic niezwykłego. Ogród Getsemane u podnóża Góry Oliwnej zapewniał wystarczające schronienie. W Ewangelii świętego Łukasza znajdujemy potwierdzenie, że było to normalne postępowanie dla Chrystusa. Czytamy w tej Ewangelii w 31 rozdziale, w wersetach od 37 do 38. W ciągu dnia nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i przebywał na górze zwanej Oliwną. Rano zaś wszyscy ludzie schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni. Ciekawe jest natomiast to, że nigdzie w Ewangeliach nie czytamy, by Chrystus spał lub spędził noc w Jerozolimie. I Chrystus, jak przystało na Pana świątyni, przyszedł wcześnie rano i nauczał lud. Lud, który zszedł się do Niego, żeby słuchać słowa, żeby słuchać Jego wykładni. I określenie wcześnie rano oznacza taki czas, kiedy noc przechodzi w dzień. Można to nazwać po naszemu wschód słońca, początek dnia. On już wtedy był w świątyni, żeby nauczać. Jego sława jako wielkiego nauczyciela rozchodziła się coraz bardziej zarówno po Jerozolimie, jak i całej Judei. I wielu ludzi przychodziło, żeby go posłuchać. Część zapewne szukając pewnej sensacji. Inni zaciekawieni, czy to rzeczywiście jest prorok, czy to jest Mesjasz, żeby zweryfikować głosy, które o nim krążyły. Motywacje mogły być różne, ale bez wątpienia ludzie przychodzili i słuchali. A wydarzenia ze Święta Namiotów jeszcze bardziej koncentrowały uwagę Judejczyków na Jezusie. I ta uwaga powinna być skoncentrowana właśnie na nim, bo zasiadł ten, o którym mówił Malachiasz w 3 rozdziale swojej księgi, w 3 wersecie. Zasiadł jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, jako ten, który oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę sprawiedliwości. I w jaki sposób on oczyszcza? On oczyszcza siadając i nauczając, przywracając znaczenie słowa, jego właściwe interpretacje, pokazując ważność tego słowa i że ono jest krynicą wód żywych. I w związku z tym, że głównym celem tego, który przychodzi do świątyni, jest oczyszczenie tych, którzy w świątyni służą, żeby mogli swoją służbę wykonać jak najlepiej. Nie możemy się dziwić, że szybko pojawiają się koło niego ci, którzy najbardziej tego oczyszczenia potrzebują. Faryzeusze i uczeni w piśmie. Jednak nie przychodzą oni po to, żeby zostać oczyszczonymi. Nie przychodzą po to, żeby słuchać. Nie przychodzą po to, żeby się uczyć. Oni przychodzą po to, żeby znaleźć dowód oskarżenia przeciwko Chrystusowi. Bo jego porządki, jego radykalne nauczanie nie są dla nich do zaakceptowania. Niszczą ich porządek, ich ustną tradycję, na której się opierali. I skoro strażnicy świątyni zawiedli i nie mogli przyprowadzić Chrystusa w czasie święta namiotów, to elita świątynna przychodzi i zastawia na niego pułapkę. Pułapkę, o której czytamy od wersetu 3 do 9. I przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, Schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. Wrogowie Chrystusa nie przychodzą do Niego po oczyszczenie, nie przychodzą do Niego po naukę, nie przychodzą do Niego po rady. Oni przychodzą, żeby założyć pułapkę. I mają wabik. Złapali kobietę na cudzołóstwie. Przyprowadzają ją do Chrystusa i wydaje się, że ich słowa świadczą o akceptacji dla Jego służby nauczycielskiej. Pytają: nauczycielu, w oryginale rabi, winną grzechów postawili po środku. Więc wyobraźcie sobie, że ta kobieta była otoczona. Była otoczona przez faryzeuszy, uczonych w piśmie i ich uczniów. Była otoczona przez Pana i Jego uczniów. I była otoczona przez tłumy słuchających nauczania Chrystusa. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być na jej miejscu. Ale i miejsce, w którym był Chrystus, było trudne. Bo oni, uczeni w piśmie i faryzeusze, poprosili Chrystusa, by powiedział, na jaką karę ona zasługuje. Jednak święty Jan Apostoł wyraźnie mówi o ich motywacjach. Mówi o tym, co nimi kierowało. A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Mieli bowiem nadzieję, że uda się im wciągnąć naszego Pana w pułapkę. A tą kobietę potraktowali tak jak ser w łapce na mysz. Bardzo instrumentalny. I mieli nadzieję, że albo oskarżą Jezusa przed Żydami, albo przed Rzymianami. Być może sądzili, że ten, który głosił przebaczenie i zbawienie celnikom i nierządnicom, powie coś, co będzie sprzeczne z prawem mojżeszowym. I w ten sposób podważą jego wiarygodność jako nauczyciela. Jeśli zaś nakaże zgodnie z prawem ukamienować kobietę, wtedy wszędzie ogłoszą niekonsekwencje Jezusa, że głosi zbawienie celnikom i nierządnicom, a jednocześnie skazuje kobietę złapaną na cudzołóstwie na śmierć. Wtedy też mogliby oskarżyć Chrystusa przed Rzymianami, którzy pozbawili Żydów prawa do wymierzania kary śmierci, poza wyjątkiem zbezczeszczenia świątyni. Pułapka doskonała. Obojętnie, co Jezus powie, mają go. Schwytali. Augustyn z Hipony, komentując ten fragment, pisze: oni powiedzieli sobie: postawmy przed nim kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Zapytajmy, co prawo nakazuje wobec niej. Jeśli powie, że trzeba ją ukamienować, straci reputację łagodnego. Jeśli wyda wyrok uwalniający, pozbawi się sprawiedliwości. Naprawdę to byli mądrzy ludzie. I jak Jezus zachowuje się wobec nich. Wiecie, wielu ludzi, gdyby przyszła do nich elita świątynna, by się ucieszyli, że ktoś ich wywyższa, że nazywa ich nauczyciele. A co robi Jezus? Zachowanie Jezusa jest bardzo intrygujące. Czytaliśmy w Ewangelii, a mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. I Jezus o tym wiedział, bo on wiedział, co jest w sercach ludzi. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Nie odpowiadał. Chociaż pytanie było proste. Nie odpowiadał, gdyż znał motywację tych, którzy pytali. Zamiast mówić, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Ewangelista nie mówi nam, co Pan pisał. Jednak nie możemy uznać, że to zachowanie było bezcelowe i że święty Jan nam tak pisze przy okazji, co się wydarzyło. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to autor bardzo teologiczny, dla którego przekaz teologiczny jest najważniejszy i który skupia się na tym, co w nauczaniu najbardziej istotne. I jest kilka wytłumaczeń zachowań naszego Pana, a dokładnie cztery. Jedni myślą, że Pan nasz napisał na ziemi teksty pisma, które były rozstrzygającymi odpowiedziami na zadane pytanie. I że mogło to być siódme przykazanie dekalogu, nie będziesz cudzołożył, że był to fragment z Księgi Kapłańskiej, 20 rozdział, werset 10. Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną, ponieważ cudzołożył z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica, oraz powtórzonego prawa 22:22. Jeśli znajdzie się mężczyznę leżącego z zamężną kobietą, wtedy oboje umrą. Mężczyzna, który leżał z kobietą i ta kobieta. Tak usuniesz zło z Izraela. Gdyby tak było, to by oznaczało, że zachowanie Jezusa pokazuje im, że niepotrzebnie pytają, skoro mają wszystko zapisane w prawie. Drudzy myślą, że nasz Pan, widząc, że nie ma mężczyzny winnego cudzołóstwa, jest tylko kobieta, zamierza odnieść się do prawa gorzkiej wody, które jest zapisane w Księdze Liczb w 5 rozdziale. Gdy mąż podejrzewał kobietę o cudzołóstwo, trzeba ją było postawić przed kapłanem i piła gorzką wodę. I w takim przypadku oznaczałoby to, że on im pokazuje, czy zrobiliście wszystko zgodnie z prawem Mojżesza. Inni zaś myślą, że działanie naszego Pana było odniesieniem do słów z Księgi Jeremiasza. Ci, którzy odstępują ode mnie, będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili Pana źródło żywych wód. Jeszcze inni myślą, że Pan swoim zachowaniem pokazywał ich niegodność w ogóle o pytanie. Że nie, po co przychodzą, mając takie złe motywacje i nastawienie. I Jan Calvin pisał, Chrystus, nie robiąc nic, zamierzał pokazać, jak niegodni są, żeby zostali wysłuchani. Tak jakbyśmy my, pytani przez innych, rysowali linię na ścianie lub odwrócili się plecami lub pokazali innym znakiem, że nie interesujemy się tym, co zostało powiedziane. Oczywiście nie można jednoznacznie powiedzieć, kto miał rację. czy kto ma rację, ale jest to znów ważne wydarzenie, bo jest to jedyny fragment w Ewangeliach, kiedy widzimy, że Jezus coś pisze. Ale też widzimy, że kieruje się tutaj miłością, a nie złośliwością, to pisząc. I ma na celu upamiętanie zarówno tych, którzy oskarżają, jak i tej, która zawiniła grzechu. Ja osobiście skłaniam się ku opcji trzeciej, czyli że jest to odniesienie do słów z księgi proroka Jeremiasza, szczególnie, że widać, że oni później od Jezusa odchodzą, że jest to wypełnienie tych słów, pokazując, że krynica wód żywych ich nie interesuje. Ale niech każdy z nas sam rozważy, bo to już nie rzutuje na nasze zbawienie. I jedna rzecz jest pewna. Pan to robił celowo. I oni właściwie potrafili to odczytać. I to jest argument za trzecią opcją. Zresztą to jest opcja, do której Augustyn, Melanchthon i wielu naprawdę wybitnych teologów się odnosiło. Pan znał serca tych ludzi, tych, którzy się go pytali. I wiecie, doskonale radził sobie z wszelkimi pułapkami, z wszelkimi pytaniami. Ale tu widzimy coś niesamowitego. Pan zna odpowiedź. On jest Bożym prawem. Ale on nie chce wydać wyroku w tej sprawie, gdyż po pierwsze, ta sprawa jest jasno wyjaśniona w prawie Mojżesza. Pamiętajmy więc, że nie możemy oczekiwać jakiejś szczególnej Bożej odpowiedzi, gdy Bóg już ją objawił w Piśmie Świętym. I pamiętajmy, że cała wola Boża jest objawiona w Piśmie Świętym, którą potrzebujemy. I prawda jest taka, i też Jezus to pokazuje, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą. Nie ma takiej możliwości. Dlatego też Chrystus na początku milczy. Pisze na ziemi. Pokazując im ich położenie, ich stan. Jednak oni pytali dalej. I wtedy nas Pan zupełnie ich wyciszył. I zmusił ich, żeby przyjrzeli się stanowi własnych serc. On powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Z jednej strony jest to odniesienie do prawa Mojżesza. Świadek miał pierwszy kamienować. Jesteście świadkami? Widzieliście? Potwierdzacie? Zróbcie to, co Mojżesz nakazuje. Po drugie, zwraca uwagę na to, że oni są grzeszni. I nie jest tak, że wypowiadając te słowa Pan nasz, stwierdza, że człowiek nie może sądzić drugiego człowieka, bo jest grzeszny. Nie o to tutaj chodzi. Jego słowa odnoszą się do grzechu cudzołóstwa, do złamania siódmego przykazania. I jest wiele mocnych dowodów, zarówno historycznych, jak i wynikających z Pisma, że cudzołóstwo w tamtych czasach nie było niczym niezwykłym wśród Żydów, zwłaszcza wśród elity świątynnej. Nawet wyrażenie cudzołożne pokolenie bardzo wiele mówi o tych ludziach. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale, w wersetach od 21 do 24, jednoznacznie pisze, co sądzi o wyznawcach judaizmu swoich czasów. Ty więc, który nauczasz drugiego, sam siebie nie nauczasz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa? Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga, ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. To jest wszystko mocne, co mówi Pan. I bardzo osądzające. I Chrystus nie mówi, że ta kobieta nie zgrzeszyła. Nie mówi, że grzech jest jej błahy. Nie mówi, że jest usprawiedliwiona. On przypomina oskarżycielom, że nie są ludźmi, którzy mogą wznieść przeciwko niej oskarżenie, gdyż ich własne życie, jak i motywy, którymi się kierują, dalekie są od świętości, sprawiedliwości i czystości. Ich ręce oraz serca były brudne, skalane grzechem. Nie pragnęli ani stanąć w obronie czystości i sprawiedliwości prawa Bożego, nie pragnęli też ukarać grzesznika. Ich motywacją było złapanie w pułapkę Chrystusa i pozbycie się go. A ta kobieta nie miała dla nich znaczenia. W tym czasie do ukamienowań już nie dochodziło w Izraelu. Był to grzech traktowany lekko. Co ciekawe, Samarytanie byli bardziej kategoryczni w tej sprawie niż Żydzi czasów Pana Jezusa. I zwróćmy również uwagę, że przyprowadzają jedynie kobietę złapaną na cudzołóstwie. I postępując tak, nie przestrzegają ani litery, ani ducha prawa mojżeszowego. Prawo to wymagało bowiem takiego samego traktowania mężczyzny, jak i kobiet. A jeśli nie, to trudno powiedzieć, że została złapana na tym uczynku. Wtedy prawo gorzkiej wody musi być wykonane, bo przy karze śmierci nie mogło być mowy o jakiejkolwiek wątpliwości wobec oskarżonego. Prawo Mojżesza pod tym względem jest naprawdę jednym z najlepszych praw, które było na tym świecie. Bo pamiętajmy, że kiedy odbiera się życie człowiekowi, nie da się go przywrócić. Nie da się go zrehabilitować, tak? Więc musiało to być pewne. Musi być mężczyzna i musi być kobieta. I oboje muszą ponieść taką samą karę za swój grzech. I dzisiaj wielu ludzi tego nie dostrzega, a nawet ma mylne mniemanie, że prawo Mojżesza i szariat to jest to samo. Nie dostrzegają znaczenia świętości i pobożności prawa Bożego. Bo tak samo jak nie znają szariatu, tak samo nie znają prawa Mojżesza. I gadają głupoty, które gdzieś tam usłyszeli. I nie odważmy się myśleć, że sprawiedliwe Boże prawo było czy jest podobne do prawa diabelskiego. To prawo nigdy nikogo nie dyskryminowało. I dla Boga zarówno kobieta, jak i mężczyzna są tak samo wartościowi, tak samo cenni. I nie ma tu różnicy w Bożym spojrzeniu. I wiecie, Pan Jezus powiedział proste słowa. Kto jest bez grzechu, niechaj pierwszy weźmie kamień i rzuci. Wszystko zgodnie z prawem Mojżesza. Ciekawe, co nasz Pan w tym czasie robił. Dalej pisał. Wiecie, postępowanie Chrystusa jest niesamowite, jak patrzymy w Ewangeliach. Jest stanowcze, ale łagodne. On dał im możliwość odejścia. Nie stanął w konfrontacji z nimi, żeby ich zawstydzić. Bo wszystko, co jest zapisane w Słowie Bożym, musiało się wypełnić. Żeby było widać, kto pragnie Słowa Bożego, kto pragnie Mesjasza, kto pragnie pić z Jego mądrości, kto pragnie usprawiedliwienia od Niego, kto pragnie zbawienia, oczyszczenia. A kto od tego odchodzi? Ostatecznie ci, którzy przyprowadzili tę nieszczęsną kobietę do naszego Pana, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. I znów tu widzimy taką regułę, która jest w życiu. Pierwsi odchodzą starsi, którzy już w życiu coś przemyśleli, którzy może czasami jaśniej potrafią widzieć swoje braki, wady, którzy sami wiedzą, że wiele razy w życiu zawiedli. Myślę, że dlatego też było dobrym, biblijnym zwyczajem, biblijną normą, że w kapłaństwo wchodziło się dopiero po 30 roku życia. Żeby człowiek nie był zbyt kategoryczny. Nie w przestrzeganiu Słowa Bożego, ale w przestrzeganiu tego, co mu się podoba. I odeszli. Odeszli świadkowie, odeszli oskarżyciele. Proces nie mógł się odbyć. Nie było możliwe, żeby móc ją skazać. Więc co robi nasz Pan? Wtedy dopiero czytamy w wersetach od 10 do 11. A Jezus podniósł się. Dopiero wtedy wstaje z ziemi. Przestaje pisać po tej ziemi, gdy oni odchodzą. I nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Wstał, rozejrzał się. Proces zakończony. Nie ma oskarżycieli. Nie można tego procesu przeprowadzić. I mówi ważne słowa, żeby odeszła i nie grzeszyła. On pozwala jej odejść, ale stwierdza jej winę. I powiedzieć w obliczu faktów przekazanych w tym fragmencie Ewangelii, że Pan nas z lekkością traktował grzech cudzołóstwa, oznacza, może jedynie oznaczać, że ktoś albo tego nie przeczytał, albo zupełnie nie rozumie czytanego tekstu. Jest funkcjonalnym analfabetą. W tej historii nie znajduje się nic, co mogłoby to udowodnić. I ze wszystkich nauk, które są zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, nikt tak mocno nie wypowiadał się o siódmym przykazaniu dekalogu jak nasz boski Pan. On jest tym, który nauczał, że przykazanie to może zostać złamane tak samo przez myśl, spojrzenie, jak przez czyn. Mówiąc w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, w wersecie 27 i 28. Słyszeliście, że powiedziano: przodkom nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. On jest tym, który mówi mocniej niż ktokolwiek o świętości i nierozerwalności związku małżeńskiego. W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 19, w wersetach 5 i 6. Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłączy. I we wszystkim, co tu napisano, nie widzimy nic sprzecznego z resztą Jego nauczania. Co zrobił Jezus? Jezus odmówił uzurpacji sobie przy pierwszym przyjściu urzędu sędziego. On przyszedł, żeby odmówić. Za drugim razem przyjdzie jako sędzia. I ogłoszenia potępienia na winnej kobiecie jedynie dla zaspokojenia swoich śmiertelnych wrogów. I on postąpił od początku do końca zgodnie z prawem Mojżesza. Dlatego też w innym fragmencie Ewangelii świętego Jana, w rozdziale 12, w wersecie 48, Pan nasz mówił: kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. I to słowo skutecznie tą pracę wykonuje i wykona ostatecznie w czasie sądu. I warto też powiedzieć, może jako pewną ciekawostkę albo uzupełnienie, że Augustyn, pisząc o nierozerwalności związku małżeńskiego, zwraca uwagę na ten fragment Ewangelii, nauczając, że mąż chrześcijanin powinien pojednać się z żoną, która dopuściła się grzechu cudzołóstwa, ale wyraża skruchę z powodu swego postępku, ponieważ Pan nasz powiedział: i ja ciebie nie potępiam. Pisał: ten fragment jest tak wstrząsający dla niektórych słabych w wierze, lub raczej niewierzących i wrogów wiary chrześcijańskiej, że obawiając się bezkarności swoich żon, usunęli ze swoich kopii Ewangelii to, co powiedział nasz Pan, przebaczając kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, kiedy stwierdził, że zgrzeszyła i powiedział: idź i już więcej nie grzesz. I to też jest odpowiedź na zarzuty, które gdzieś tam możecie w literaturze spotkać, że w części starych rękopisów nie ma tej historii. Augustyn to tłumaczy. I zresztą kilku innych tak zwanych ojców Kościoła też. Ci, którzy nie chcieli przebaczać swoim żonom, wyrzucali to. Bo Kościół na tym też bazował naukę o wybaczeniu. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I gdzieś wszyscy łamiemy przekazanie, a w małżeństwo jest święte. I jeśli jest pokora, to nie szukać możliwości rozerwania małżeństwa, ale powrotu do stanu sprzed grzechu. I to też jest ważne. Ale pamiętajmy też, że historia ta zawiera dwie lekcje o wielkim znaczeniu. I bez względu na trudności, jakie mogą pojawiać się przed nami, gdy czytamy te wersety, te dwie lekcje są bardzo jasne, bardzo proste i bardzo jednoznaczne. Z jednej strony dowiadujemy się o sile sumienia. Czytamy o uczonych w piśmie i faryzeuszach, którzy przyprowadzili kobietę złapaną na cudzołóstwie, że kiedy usłyszeli wezwanie naszego Pana, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. I choć byli ludźmi niegodziwymi, choć mieli zatwardziałe serca, poczuli coś, co ich przeraziło. I nie byli w stanie tego zrobić. Nie byli w stanie wziąć kamienia i rzucić w tą kobietę. I ludzka natura jest zupełnie upadła. Jednak Bóg zadbał o to, aby w każdym człowieku pozostawić świadectwo, które będzie świadczyło przeciwko niej, przeciwko naturze. I sumienie jest najważniejszą częścią naszego wewnętrznego człowieka i odgrywa najbardziej znaczącą rolę w naszej duchowej historii. Nie może ono nas uratować. Nigdy nie doprowadziło nikogo do Chrystusa. Jest ślepe i może wprowadzać człowieka w błąd. Jest chrome i bezsilne i nie może poprowadzić do nieba. Jednak nie należy gardzić ludzkim sumieniem. Ono jest najlepszym przyjacielem pastora, kiedy ten staje za kazalnicą, by ujawnić i potępić grzech. Sumienie jest najlepszym przyjacielem matki, kiedy próbuje powstrzymać swoje dzieci przed złem i pobudzić je do dobrego. Sumienie jest najlepszym przyjacielem nauczyciela, gdy ten naciska na chłopców i dziewczęta, żeby realizowali swoje obowiązki. Bóg je dał i chwała Bogu za to. I szczęśliwy jest ten, który nigdy nie tłamsi swojego sumienia, ale stara się, by ono było czułe, wrażliwe na ból, na zło, na cierpienie. Co ciekawe, o sumieniu nawet pisali starożytni filozofowie. Sokrates pisał, że sumienie nie pozwala mu uczynić czegoś tam. Ono nigdy nie jest opisane pozytywnie, tylko jako takie, które staje i przeszkadza w wykonaniu jakiegoś dzieła. I jeszcze szczęśliwszy jest człowiek, który nie tylko ma wrażliwe sumienie, które go blokuje przed grzechem, ale jeszcze szczęśliwszy jest wtedy, kiedy modli się o to, żeby ono zostało oświecone przez Ducha Świętego i pokropione świętą krwią Chrystusa. Żeby nie tylko był człowiek blokowany wobec grzechu, ale żeby był przyprowadzony do Chrystusa, który wpisze go, potwierdzi, że on jest na zawsze wpisany w księgę żywota, a nie żeby się okazało, że jest człowiekiem napisanym na piachu, na ziemi. Dzisiaj jest, jutro go nie będzie. I Pan Jezus też w tej historii uczy nas, czym jest prawdziwe upamiętanie. I zauważmy, że kiedy mówi i ja ciebie nie potępiam, to zaraz dodaje idź i już więcej nie grzesz. Nie powiedział jej idź do domu, wszystko jest w porządku, zobacz, odeszli. Nie powiedział, idź do domu i upamiętaj się. Chrystus wskazał na jej główny problem, konieczność natychmiastowego zerwania z grzechem. Problemem nie byli uczeni w piśmie dla niej. Problemem nie byli sadyceusze. Problemem nie byli faryzeusze. Problemem był grzech w jej życiu. I nigdy nie zapomnijmy o tej lekcji. Istotą prawdziwego upamiętania, świadectwem prawdziwego upamiętania, jak nauczały stare protestanckie katechizmy, jest porzucenie grzechu. Nie ma innego wyraźnego, jasnego znaku. Bo słów można człowieka nauczyć. Zachować na nabożeństwie można człowieka nauczyć. Śpiewania pieśni można człowieka nauczyć. Czytania można nauczyć, ale nienawiści wobec grzechu nie nauczy żaden człowiek. Wynika ona tylko z jednej rzeczy, że człowiek z duchowej śmierci przeszedł do duchowego życia. Skrucha, upamiętanie, które polega jedynie na odczuwaniu, mówieniu, wyznawaniu, życzeniu dobra, nadziei i poczuciu, że wszystko jest w porządku, jest zupełnie bezwartościowa w oczach Boga. To nie jest upamiętanie. To nie ma nic z tym wspólnego. Powiedzenie, grzeszysz, ale wiesz, w oczach Boga jesteś wspaniała. Sprawa jest załatwiona, idź, odeszli. Pamiętajmy, że łaska Boża naprawdę działa i przemienia serca i umysły, a jej działanie jest widoczne w mowie, myśli i czynie, w zupełnej przemianie. I dopóki człowiek nie przestanie czynić zła, dopóki nie przestanie nienawidzieć zła, dopóty nie można mówić, że naprawdę żałuje. Musi odwrócić się całkowicie od swoich grzechów. Skrucha polega na tym, że widzę wielkość mojego grzechu i się od niego odwracam. To jest znaczenie słowa upamiętanie. Obrót i idziesz w innym kierunku. Przemiana. I jak byśmy mogli wiedzieć, czy naprawdę nawróciliśmy się do Boga, gdybyśmy nie poznali smaku, smutku z powodu popełnionych przez nas grzechów. A ten smak, ten smutek, to odrzucenie grzechu jest tym znakiem nawrócenia i przyczyną wielkiej radości w niebie. Ten mój syn był martwy, a oto żyje. Był potępiony, a przychodzi do domu ojca. Sprawdzajmy samych siebie, czy rzeczywiście porzuciliśmy nasz grzech, czy codziennie go zabijamy, umartwiamy. I nie odpoczywajmy, dopóki nie będziemy mogli szczerze wyznać: nienawidzę wszelkiego grzechu i nie chcę więcej grzeszyć. I te słowa, które słyszysz, które Jezus mówi do tej cudzołożnej kobiety: idź i już więcej nie grzesz, tak samo są skierowane do ciebie, do mnie. Możemy powiedzieć, ale tego grzechu nigdy w życiu nawet nie mieliśmy. Ale każdy grzech jest dla Boga wielką ohydą. Czy to będzie grzech tej kobiety, czy grzech faryzeuszy, czy grzech uczonych w piśmie? Każdy zasługuje na jedną rzecz: żeby wziąć kamień, wyprowadzić człowieka poza miasto i zabić. A co mamy robić? Odpowiedź jest w słowie. I w Księdze Powtórzonego Prawa, w 10 rozdziale, w wersetach 12 i 13 czytamy, co mówi Pan. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko tego, abyś się bał Pana, swego Boga, abyś chodził wszystkimi Jego drogami i abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego nakazów, które ja ci dzisiaj nakazuję dla twojego dobra. Amen.